Kochani, dzisiaj chciałbym wrócić do tego, co zapoczątkował w zeszłym tygodniu pastor Mirek. Chciałbym wrócić dzisiaj do tego nauczania, właściwie do końcówki tego nauczania. W zeszłym tygodniu pastor dzielił się z takim słowem o odpocznieniu w Panu. I mówił o tym, całe to przesłanie było takim skierowane do nas takim przesłaniem, że bez względu na to, jak się czujesz w życiu, w jakim jesteś miejscu, jak jesteś utrudzony, zmęczony, to nie ma lepszego miejsca, jak po prostu spędzić czas z naszym Bogiem, jak szukać w Nim ukojenia dla naszych dusz. I na koniec tego nauczania Duch Święty bardzo mocno mnie zatrzymał, ponieważ już od jakiegoś czasu mówił do mnie w tej kwestii. Pastor Mirek odniósł się, przypomniał pewną historię z Księgi Królewskiej, z pierwszej Księgi Królewskiej z 18 rozdziału. Przywołał historię o Eliaszu, który dostał obietnicę od Boga, że chce spuścić deszcz na Izrael po 3 latach suszy. Eliasz zaczyna się modlić. Zaczyna się modlić, ale pomimo danej obietnicy Bóg tylko z wiadomych sobie powodów zdaje się milczeć. Eliasz dalej się modli, a Bóg dalej nie odpowiada. Dziś chciałbym mówić o czekaniu. Duch Święty od jakiegoś czasu też kładł mi to na serce i jestem przekonany, że też tak to jakoś połączył, tak też Duch Święty wie, że głęboko mówi do nas te same rzeczy i dlatego chcę dzisiaj kontynuować to, co pastor zapoczątkował. Chcę mówić o czekaniu. Nie o takim czekaniu, wiecie, bo każdy z nas na coś czeka, każdy z nas uczniowie czekają na zakończenie szkoły i na wakacje. Student czeka, że obroni pracę magisterską i pójdzie do pracy. Kawaler czeka na upragnioną żonę. Małżonkowie czekają na upragnione dziecko. Być może część z was będzie czekała na zakończenie tego nabożeństwa i kiedy będzie mogła wrócić do domu i kiedy przestanę mówić. Każdy z nas na coś czeka. Ja nie o takim czekaniu chciałem mówić, ale o czekaniu, które wynika z tego czasu, kiedy trwamy przed Bogiem i czekamy na Bożą odpowiedź. Kiedy czekamy, jest ta piorunująca cisza. Kiedy czekamy, modlimy się do Boga, wołamy i wołamy i wołamy, a Bóg, nie wiedzieć czemu, milczy i nie odpowiada. Chcę dziś na przykładzie tej historii o Eliaszu mówić o tym czekaniu. Część z was być może była, ja tylko dosłownie tak napomknę pokrótce, o czym jest ta historia. Eliasz otrzymuje od Boga, tak jak powiedziałem, obietnicę, że po tych 3 latach Bóg chce spuścić deszcz. I zanim to nastąpi, będzie musiał jeszcze skonfrontować proroków Baala, będzie musiał zmierzyć się z 450 prorokami, ośmieszy ich w spektakularny sposób. Tam w międzyczasie właśnie są takie trudności i w pewnym momencie Eliasz zaczyna się modlić. Ale Bóg po pierwszej modlitwie milczy, jest cisza. I Eliasz dalej się modli, ale dalej jest cisza. I Eliasz znowu wysyła swojego sługę, mówi, idź zobacz, czy jest już ta chmurka. Wysyła, sługa wraca i mówi, nie ma nic. Więc on znowu się modli, znowu mówi, idź zobacz, a sługa wraca i mówi, nie ma nic. I nie ma nic. Ilu z nas, kochani, w życiu trwa w takiej modlitwie, błagamy, prosimy Boga o coś. Znacie ten moment, znacie pewnie ten czas. Kiedy modlisz się, kiedy wołasz, ale w twoim życiu nie ma nic. Może nawet masz obietnicę od Boga, że Bóg wypełni twoją prośbę, spełni twoje wołanie, bo jest zgodne z Jego wolą, ale ty ciągle jedyne, co widzisz, to nie ma nic. Kiedy Bóg nie odpowiada, my często się poddajemy, załamujemy, wpadamy w depresję. Ale kiedy Bóg nie odpowiada, to nie szukajmy winy u Niego, tylko po prostu czekajmy. Tylko po prostu czekajmy. Wiecie, większość postaci biblijnych na coś czekała. Kiedy przyjrzymy się historiom starotestamentowym, to Abraham czekał 25 lat na wypełnienie się Bożej obietnicy. Ja nie mówię o obietnicy tej, że Izrael zasiądzie, bo na to czekali 400 lat, ale o obietnicy, że będzie otrzyma potomka. Otrzymuje ją w wieku 75 lat. I 25 lat musi czekać. Długo, prawda? Józef, kolejny, który czekał, miał kilkanaście lat, był nastolatkiem, kiedy Bóg dał mu obietnicę w śnie, że będzie kimś, kto będzie panował nad swoimi braćmi, że będzie wysoko postawiony. I czeka kilkanaście lat na wypełnienie się Bożych obietnic. Co się dzieje od momentu, kiedy dostaje obietnicę, do momentu wypełnienia się jej, to jest całe pasmo trudności i problemów. Całe pasmo trudności i problemów. I wiem, że wielu z was przechodzi przez taki czas, że się modlicie, prosicie i nie dość, że nie widać żadnej chmurki, tak jak u Eliasza, to jest czasami dużo, dużo gorzej. Józef trafił w niewolę, był w więzieniu, nic się nie zgadzało w jego życiu. Ale Bóg okazał się wierny. Dawid to samo, też kilkanaście lat oczekiwania. Wiele historii biblijnych takich jest. Dlatego chciałbym dzisiaj mówić o tym, jak to przetrwać, jak wytrzymać tą okropną ciszę, kiedy Bóg zdaje się, nam się tak wydaje, że o nas zapomniał. Jak poradzić sobie z tą ciszą, kiedy czekamy i jakich błędów nie popełnić. I po pierwsze, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to nie przestawaj rozmawiać z Bogiem. Nie przestawaj rozmawiać z Bogiem. Wyobrażacie, co by było, jakby ta historia się skończyła, gdyby Eliasz, nie wiem, po drugim nie ma nic lub po trzecim nie ma nic, w pewnym momencie wnerwiłby się niemiłosiernie i powiedział: dość! Ile można? Noż ile można czekać? Ile mogę prosić? Nie będę się już modlił. Ciekawe, jak ta historia by się skończyła. Być może też by nie spadł. Jak potoczyłyby się narody, historia narodu izraelskiego dalej? Wiecie, nie znamy na to odpowiedzi, ale wielu z nas nie potrafi czekać. Wiecie, nikt z nas, tak naprawdę jesteśmy ludźmi strasznie niecierpliwymi, ale jak patrzę na Słowo Boże, to ja widzę, że wszyscy musieli czekać. Tak to po prostu już Pan Bóg to skonstruował. Pan Bóg wie dużo więcej, dużo lepiej. My nie lubimy czekać. Dziś żyjemy w takim pędzie, w takiej gonitwie. Technologie nam to jeszcze nie ułatwiają tego, by się wyciszyć. Dziś w mgnieniu oka możemy wejść na wujka Google'a, sprawdzić. Mamy błyskawiczne informacje, komórki, newsy ze świata, z jednej części świata coś się dzieje, 15 minut później my już o tym wiemy. Tak pędzimy w tej gonitwie, że wiecie, ja to nazywam i często nazywamy to pokoleniem McDonalda. My chcemy szybko podjechać, nawet nie wysiadać z samochodu, chcemy po prostu podjechać, zapłacić, żeby było tanio i odjechać. A jak jeszcze ktoś, nie wiem, za długo to trwa, to jeszcze się denerwujemy, złościmy. Tacy jesteśmy, nie umiemy czekać. A wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Eliasz wtedy, kiedy się modlił, za pierwszym razem Pan Bóg, pach, i jest odpowiedź. Nie ma chmurki, jest od razu ulewa. Wiecie, w życiu Eliasza on miał tak bliską relację z Bogiem, że Eliasz właściwie jak się modlił, to zaraz było. W życiu narodu izraelskiego to te odpowiedzi, to, że Bóg działał, dawał im to, co on chciał, oni i tak marudzili i narzekali i to nic nie zmieniło w ich życiu. Nic zupełnie to nie zmieniło w ich życiu. I wyobraźmy sobie, że tak by się wydarzyło, że Bóg mu by odpowiedział za pierwszym razem. Wiecie, czego by to nas nauczyło? Ta historia, wierzę głęboko, jest nam dana po to, byśmy widzieli, że Bóg nawet kiedy używa Bożych pomazańców, to czasami jest od razu odpowiedź po pierwszej modlitwie, a czasami jest po siódmej. Czasami jest po 7 miesiącach, czasami jest po 7 latach. Ta historia nie została nam dana, by nam umilać czas wieczorem, aby nas wprowadzić w rzeczywistość, realną duchowość i tego, jak wygląda nasze chodzenie z Panem. Wiecie, ta historia, gdyby tak się zakończyła, byłaby nudna, nijaka i mdła. Tak to jest w naszym chrześcijaństwie. Raz jest tak, raz siak. Dlatego Biblia jest fascynująca, dlatego nasz Bóg jest fascynujący, bo nie da się go zamknąć, kochani, w jakimś schemacie, w jakimś sposobie myślenia, że Bóg to tak działa. Jeśli masz już w swoim wyobrażeniu, potrafiłeś zamknąć Pana Boga w jakimś pudełku, to zapewniam Cię, Pan Bóg Cię zaskoczy. Bo On działa kompletnie szablonowo. Dlatego dla mnie to jest właśnie obraz Bożej mądrości, to, że On jest niesamowity, jest fascynujący. Dlatego Biblia dla mnie jest fascynująca. I dlatego raz jeszcze podkreślam, nie możemy przestać z Bogiem rozmawiać. Bez względu na to, w jakim miejscu modlitwy jesteś. Czy jesteś po pierwszym, nie ma nic. Po drugim, może po piątym. Być może modlisz się 7 lat, być może, nie wiem, 14. To chcę Ci powiedzieć, że musisz trwać dalej jak Eliasz w tej modlitwie. Musisz trwać i się nie poddawać. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby Eliasz poddał się za 6. razem. Biblia mówi, że za 7. razem Bóg mu odpowiedział. W ogóle co musiało być w jego głowie? Jakie myśli on musiał mieć? Przecież Bóg mu obiecał. Wielu z was ma obietnicę od Boga. Jestem przekonany, że wielu z was ma obietnicę od Boga, ale ciągle to, co widzicie, to nie ma nic. Nawet niemałej chmurki nie ma. Dlatego nie przestawaj rozmawiać z Bogiem. Być może jesteś właśnie już o krok, być może jesteś po 6, nie ma nic. Być może właśnie Bóg do ciebie mówi, wytrwaj, wytrwaj, jeszcze chwilę, mam już dla ciebie odpowiedź. Kolejną rzeczą, kiedy czekasz i trwasz na Bożą odpowiedź, czekasz, to wylewaj przed Bogiem swoje serce. Wiecie, Biblia dla mnie właściwie nic nie mówi na temat sposobu czy też techniki, w jakiej modlił się Eliasz. Co takiego, co w końcu spowodowało, że Bóg go, nie wiem, wysłuchał. Oczywiście wiemy, wysłuchał go, bo złożył mu obietnicę, więc Bóg jest wierny, więc jakby zrobił to, ale nie znamy, nie wiemy jaką, czy to była modlitwa błagalna, dziękczynna, nic nie wiemy. W tym miejscu akurat Biblia milczy. Ale wiemy natomiast, jak modlił się Dawid. Jak modlił się ten, który był, jak Biblia go nazywa, według Bożego serca. Skoro Dawid był człowiekiem według Bożego serca, jestem przekonany, że skoro serce Dawida się Bogu podobało, to podobały się również jego modlitwy. Gdyby tak nie było, nie znaleźlibyśmy tylu psalmów, tyle rozmów, które on zawołań. Mamy takie bogactwo tego, jak modlił się Dawid. I Dawid się modlił w różny sposób. Mamy to, co nazywamy lamentacjami. Jest taki jeden psalm, który on napisał w momencie, w miejscu w życiu, kiedy był, że już po prostu nie potrafił wytrzymać w tym czekaniu. Ale żebyście mieli obraz tego, co się działo w życiu Dawida. Dawid, zanim otrzymał, tak jak powiedziałem, Bożą odpowiedź na obietnicę, którą mu dał, bo jako na kilkunastolatek, jako nastolatek został namaszczony na króla, to zanim to się wydarzyło, zanim został królem, to minęło również kilkanaście lat. I zanim zobaczył wypełnienie tej obietnicy, to oczywiście z jednej strony odnosił spektakularne sukcesy, chociażby w wojnie z Filistyńczykami, w walce z Goliatem, ale doświadczał tak wielu trudności, że musiał się nawet ukrywać po jaskiniach, chować się przed Saulem, który próbował go zabić. Stracił najlepszego swojego przyjaciela Jonatana. Jakby tego było mało, to jego własny syn wszczął bunt przeciwko niemu i próbował pozbawić go tronu. Dużo tego, prawda? Otrzymujesz obietnicę, a potem nic się nie zgadza. I Dawid tak czekał. I czekał. Rok za rokiem, rok za rokiem. Ale Pan Bóg jakoś tej obietnicy nie widział. I któregoś razu w końcu chłop nie wytrzymał. Któregoś razu przelała mu się czara goryczy. I czytamy w psalmie 13 takie słowa. Panie, jak długo? Czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? Ile czasu mam szukać rad we własnej duszy i ze smutkiem w sercu chodzić cały dzień? Kiedy też mój wróg przestanie mieć nade mną przewagę? Spójrz, o Panie, odpowiedz mi, mój Boże. Wyobrażacie sobie taką modlitwę u nas na nabożeństwie? Wyobrażacie sobie, że, nie wiem, Renatka prowadzi uwielbienie. Śpiewamy jedną pieśń, drugą. I nagle pomiędzy tymi pieśniami Renatka zaczyna się modlić. Jak długo będziesz mnie ignorował, Panie? Jak długo, Panie, będziesz mnie ignorował? Jak długo będziesz udawał, że mnie nie widzisz? No to chyba byśmy zdębieli, nie? No na pewno by się zrobiło niezręcznie. Już widzę, jak pastor albo ktoś biegnie za konsolę do Adama i mówi: wyłącz ją, zwariowała. Ale dlaczego? Wiecie, wiem, bylibyśmy zszokowani taką modlitwą, ale pytanie dlaczego? Przecież tak się modlił Dawid. Ten, którego Biblia mówi, że był według Bożego serca. Wiecie, to mi pokazuje jedno. Że Bóg chce, byś rozmawiał z Nim, jak z Ojcem. On chce, byś wylewał przed Nim swoje serce, byś rozmawiał z Nim. Jak długo, Tato? Jak długo, Tato? Ile jeszcze muszę czekać? Wiecie, czasami może lepiej zadać pytanie, nawet nie jak długo, ale czasami po prostu, co jeszcze we mnie musi się zmienić? Psalm 139 mówi, że Bóg zna wszystkie nasze myśli, zanim my je w ogóle jeszcze na języku mamy. Skoro tak jest, skoro Bóg zna wszystko, co leży na dnie twojego serca, to zachęcam cię do tego, byś wylewał swoje serce przed Nim, bo i tak przed Nim nic nie ukryjesz. On i tak wie, co tak naprawdę tam leży na dnie. On jest twoim ojcem. On jest twoim tatusiem i możesz do niego mówić: Tato, on cię kocha. Rozmawiaj z nim jak tatą. Wiecie, moje córki czasami jak, nie wiem, coś im leży na wątrobie i coś mają do mnie, to przychodzą i po prostu mówią to. Czasami to mówią, wiecie, w sposób, który nie do końca mi się zawsze może podoba, ale to cechuje tą bliskość i relację, że jeśli on jest twoim tatą, to nie masz z nim rozmawiać jak z urzędnikiem, tylko po prostu wylać swoje serce, żebyście mnie zrozumieli dobrze. Nie jestem tutaj, nie zachęcam was do tego, byście byli nonszalanccy względem Boga. Nie to jest moim zamiarem. Moim zamiarem jest pokazać wam, że Bóg chce, byś rozmawiał z nim jak z tatą. Tak jak twoje dzieci z tobą rozmawiają. Czasami może w sposób, który może czasami ci się nie do końca podoba, ale to wtedy możesz, tato jest taki nasze kochany w niebieski, że zwróci ci uwagę i dostaniesz takiego może klapsika, jak przegniesz. Ale Bogu bardziej zależy, abyś był autentyczny przed nim niż politycznie poprawny. Bogu bardziej zależy, byś był autentyczny przed nim niż politycznie poprawny. Nie musisz robić miny chorego osła i: Panie? To nie od techniki, od tego, jak będziesz mówił. Wylewaj przed nim swoje serce. Kolejną rzeczą, kiedy czekasz na Bożą odpowiedź, to poznawaj Boga taki, jaki On jest. Kiedy czytasz Boże Słowo, to skupiaj się na Nim. To skupiaj się właśnie na tym, jaki On jest. Nie szukaj tam tylko i wyłącznie odpowiedzi do swojego życia, na swoje potrzeby. Oczywiście to też. Konfrontuj siebie z tym Bożym Słowem. Co ten fragment Słowa mówi do ciebie, do twojego życia. Ale spróbuj sobie odpowiedzieć za każdym razem na pytanie: jaki jest mój Bóg? Jaki jest Bóg, w którego wierzę? Jaki jest Bóg, do którego się modlę? Wiesz, dlaczego to jest takie ważne? Bo właśnie kiedy przyjdzie ten czas ciszy, kiedy przyjdzie ten czas wyczekiwania, byś miał właściwy obraz swojego Ojca Niebieskiego. Problem polega na tym, że my często postrzegamy, kiedy przytrafiają nam się trudności, problemy, kiedy deszcz pada i same chmury ciemne nad nami się zgromadziły, to my często zaczynamy postrzegać Boga Ojca przez pryzmat tego, co widzimy wokoło. Przez to, jak się czujemy. Ale Bóg jest przecież niezmienny, Bóg się nie zmienił. To tylko okoliczności się zmieniają, ale my mamy niestety taką tendencję. Dlatego musimy poznawać Boga, jaki jest w tym Słowie, po to, żebyś Ty mógł przetrwać ten czas czekania, byś Ty miał właściwą perspektywę Ojca, byś mówił, aha, okej, ta i ta historia, przecież ona mówi, że Bóg jest dobry. A skoro jest dobry, to nawet teraz w tym momencie, kiedy nie ma chmury, znaczy kiedy jest chmura, przepraszam, nad moim życiem, kiedy leje deszcz, grad, kiedy nic się nie zgadza, to Bóg jest dalej dobry. Bóg jest zawsze dobry. Wiecie, też często nasze postrzeganie Boga Ojca jest wynikiem naszych doświadczeń z Ojcem Ziemskim. I to też jest kolejny problem. Nie chcę tego dzisiaj rozwijać. Wielu z nas nie potrafi przyjść do Boga Ojca i powiedzieć, tatusiu, tato, ponieważ nasi ojcowie ziemscy tak nawalili, tyle, nie wiem, może się pastwili nad tobą psychicznie, może fizycznie. I niestety później z tego się rodzą trudności, że tak w ten sposób postrzegamy Boga Ojca, tak samo jak postrzegaliśmy Ojca Ziemskiego. I dlatego musisz poznawać Boże Słowo i skupiać się na Nim, jakim On jest, właśnie po to, żebyś za każdym razem, kiedy będzie cisza, nie będzie nic i nie ma nic, i będziesz po piątym, szóstym nie ma nic, a Ty będziesz mówił, ale Bóg jest dalej dobry. On jest przecież kochającym Ojcem, Słowo Boże mówi. Popatrz na tyle mamy historii, historia o synu marnotrawnym. Wiecie, możemy wymieniać i wymieniać. We wszystkich systemach religijnych jest tak, że to Ty pierw musisz przyjść do Boga, musisz na coś zasłużyć, musisz zdobyć Jego przychylność, musisz zdobyć Jego akceptację. Weźcie sobie dowolny system religijny. I jak zdobędziesz jakby Jego przychylność, to wtedy może Bóg ci okaże łaskę. Ale w chrześcijaństwie tak nie jest. W chrześcijaństwie to Bóg przychodzi pierwszy do nas. To jeszcze Ty nic nie zrobiłeś, jeszcze Ty nic Ty jeszcze nawet Cię na świecie nie było, a Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, żebyś Ty nie musiał umierać. Okazał Ci taką łaskę, taką miłość. On biegnie jak ten ojciec w tej historii o synu marnotrawnym. Jest gotowy biec do Ciebie, bo tak bardzo Cię kocha. Naprawdę, przyglądajmy się, uczmy się, jaki jest Bóg. On jest kochającym Ojcem, On jest mądrym Ojcem. Boże Słowo, nie chcę nawet cytować tych wiele tak wersetów, jest o tym, o Bożej mądrości. Skoro Bóg pozwala Ci doświadczać tych trudności, skoro Bóg pozwala, że ciągle widzisz, tak jak Eliasz, że nie ma nic. I znowu nie ma nic. Skoro pozwala Ci tego doświadczać i nie widzisz odpowiedzi, to znaczy, że On coś robi. To znaczy, że On coś robi, bo Bóg nigdy nie siedzi z założonymi rękami. On zawsze działa, nawet wtedy, kiedy Ty tego nie widzisz. On zawsze działa, nawet wtedy, kiedy tego nie widzisz. Pewien zakonnik kiedyś na pytanie pewnego człowieka, dlaczego Bóg dopuszcza tyle bólu, cierpienia, to ten zakonnik udzielił mu takiej odpowiedzi. Jest mama, która haftuje. I poniżej, na małym stołeczku siedział jej synek. I przyglądał się temu, co ta mama robi. Ale to wszystko, co widział, to jakieś frędzelki, jakieś dziwne sznureczki, wszystko jakieś takie chaotyczne, wszystko jakieś takie niepoukładane, brzydkie, nijakie. On widzi ten haft z drugiej strony i w pewnym momencie ten mały synek mówi: mamo, czy można wiedzieć, co ty robisz? Dlaczego ta twoja praca jest taka niewyraźna? Mama wówczas zniżyła płótno, pokazała mu to, co zrobiła, właściwą stronę haftu. I nagle się okazało, że te wszystko, to, co było chaotyczne z drugiej strony, te jakieś sznurki, frędzelki, to wszystko nagle przypomina piękny, wspaniały obraz. Rozumiecie? Otóż to. Bóg jest mądry, bo my widzimy tylko drugą stronę haftu. My siedzimy na niskim stołku. Bóg jest zawsze dobry. I coś, co dziś tobie się wydaje, że ty tego nie rozumiesz, to nie oceniaj w ten sposób Boga. Bóg widzi dużo dalej, dużo szerzej. Skoro Bóg pozwala na to, że wciąż czekasz, to znaczy, że On coś robi. Wiecie, modlitwa nie zmienia Pana Boga. Nasza modlitwa nie zmienia Pana Boga, ale zmienia nas samych. Bóg często nie zmienia okoliczności wokoło nas, albo nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, ale zmienia nas samych. I czasami potrzebujemy czasu uchwycić perspektywę, zdystansować się do tego, zanim przyjdzie nam zrozumieć, co Bóg robił. Mówimy: aha, wow. I dopiero po latach, po czasie jesteśmy w stanie stwierdzić: ale Bóg jest dobry. Bo On jest dobry. On jest wierny, On jest kochający. Słowo Boże mówi, że Bóg jest wierny. Wiecie, skoro Bóg czeka, a dał ci obietnicę, to znaczy, że On już decyzję podjął. W historii Eliaszu Bóg podjął decyzję, bo On mu ją powiedział. On mu ją oznajmił, ale tylko z wiadomych sobie powodów. Kazał Eliaszowi czekać. Wytrwale czekać i się nie poddawać. Kolejną rzeczą to buduj swoją wiarę. Eliasz był człowiekiem wiary, ponieważ znał Boga. On doskonale wiedział, jaki jest jego Bóg. Wiedział, że Bóg jest wierny, że Bóg jest mądry, że Bóg jest dobrym ojcem. Dokładnie to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem. Eliasz być może nie miał, tak jak my, Biblii papierowej, może trzech. Nie miał Biblii w komórce, nie miał w tablecie. Ale wiedział, jaki jest Bóg. Był człowiekiem wiary. Wiecie, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Eliasz był przeświadczony o tym, że zobaczy Bożą odpowiedź. Eliasz był przekonany o tym, bo był człowiekiem wiary. Ty powiesz: no dobrze, ale ja nie jestem Eliaszem, ja nie mam takiej wiary. To masz inną obietnicę z listu do Rzymian. Mamy inny fragment słowa, który mówi, w jaki sposób wiarę należy zdobywać. Wiara, list do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Nie ma innej możliwości zbudowania swojej wiary, jak trwać w Bożym Słowie. Oczywiście wiara jest darem, należy o nią zabiegać, musimy być o nią prosić, ale musimy trwać w Bożym Słowie, bo tu jest napisane, że wiara bierze się ze słuchania. A więc musisz budować swoją wiarę, czytać Boże Słowo każdego dnia, aby gdy przyjdzie taki czas, gdy przyjdzie czas czekania, gdy przyjdzie czas tej absolutnej, porażającej ciszy, to będziesz miał na tyle dużo sobie wiary, aby to czekanie przetrwać, aby wytrzymać. Wiara nie sprawia, że wszystko jest łatwe, ale sprawia, że wszystko jest możliwe. Wiara nie sprawia, że wszystko jest łatwe, ale sprawia, że wszystko jest możliwe. Ten fragment z listu do Hebrajczyków mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiecie, Eliasz spodziewał się deszczu. Eliasz spodziewał się deszczu, Eliasz spodziewał się dobrej rzeczy, bo był człowiekiem wiary. A ty czego się spodziewasz? Czy spodziewasz się dobrych rzeczy? Czy spodziewasz się odpowiedzi na twoje wołanie? Stary Testament mówi, w Nowym też jest to powtórzone, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czasami możesz być doprowadzony do takiej sytuacji w życiu jak Hiob, że wszystko stracisz, absolutnie wszystko, ale jedyne, co ci zostanie, to właśnie wiara. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale wiary trzeba zdobywać, kochani. My musimy być gwałtownikami w Królestwie Bożym. Musimy być, zabiegać i walczyć i ciągle budować wiarę po to, by być przygotowanym na taki czas czekania. Ale problem polega na tym, że właśnie my często poddajemy się. Po kolejnym nie ma nic. I kolejnym nie ma nic. I ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić wam uwagę, to ucz się Bożego Słowa. Ponieważ to jest oczywiście zbieżne z tym, co troszkę też mówiłem, ale żeby wam to wyjaśnić, musisz się uczyć Bożego Słowa, ponieważ nie tylko będziesz wiedział, jaki jest twój Bóg, nie tylko będziesz wiedział, nie tylko zbudujesz swoją wiarę, ale również będziesz znał obietnice, jakie Bóg ci dał w Bożym Słowie. Musisz je kolekcjonować jak znaczki. Musisz je kolekcjonować, ponieważ Bóg chce do ciebie mówić poprzez to Boże Słowo. I wiecie, jest tyle Bożych obietnic. List do Hebrajczyków mówi, że przecież nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Powiedział też właśnie do Jozuego te słowa. Bóg, jeśli jesteś człowiekiem, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli w Nim pokładasz swoją ufność i swoją nadzieję, to jeśli wierzysz w to, że On jest dobry, jest mądry, jest wierny, Bóg mówi, nie opuszczę cię, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Mamy tyle obietnic odnośnie strachu, lęku. Tego jest tak dużo, że na każdy dzień roku ci starczy. Wiecie, ile mamy obietnic odnośnie tego, że mamy się nie bać? 365. To tak jakby Bóg do ciebie chciał powiedzieć, mówił do ciebie każdego dnia, nie lękaj się. Nie bój się. Jestem przy tobie. Widzę twój problem. Widzę, o co wołasz. Nie bój się. Czy szukasz słowa od Boga w swojej sprawie? O to chciałem cię zapytać. Czy szukasz i pytasz Boga, Boże, co masz dla mnie? Jaka jest, czy twoją wolą jest dla mnie, bym, nie wiem, modlisz się, wiecie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ty nie musisz Boga pytać, czy Bożą wolą jest, byś otrzymał męża czy żonę. Bo wystarczy spojrzeć na, nie wiem, do pierwszych rozdziałów Księgi Genezy, z Księgi Rodzaju i błyskawicznie się zorientujesz, że Bóg chce, byśmy mieli, pobierali się, byśmy mieli męża, mieli żonę. Ale wiecie, nie każdy człowiek jest stworzony do małżeństwa, nie każdy człowiek, to jest, nie każdy jest do tego powołany. Święty Paweł nie był do tego powołany i nazywa to darem. Czy szukasz, pytasz Boga w swojej sprawie? Bo też nie musisz Boga pytać, czy Bożą wolą jest, byśmy mieli dzieci. Bo to jest głupie pytanie. Tak, Bożą wolą jest, byśmy mieli dzieci. Ale pytam się, czy Bóg dał ci obietnicę o to, o co się modlisz, o to, o co wołasz, o twojego męża, który być może pije od wielu lat, o twoje dziecko, które się nie chce nawrócić, które odpłynęło w świat. Czy Bóg dał ci to, co nazywamy słowem rema? Dla tych z was, co często o tym gdzieś mówimy, to się powtarza. To jest tak ważne, wiecie, słowo rema jest tym, co Pan Bóg nagle ożywia, wyjmuje ci nawet z kontekstu ci to wyjmie i nagle ten fragment po prostu ci wyskakuje na twarz i ty masz... Nie musisz. Ty będziesz wiedział, kiedy to przyjdzie. Ty nie musisz Bogu pomagać. Módl się i proś, by Bóg dał ci obietnicę, bo jak będziesz miał obietnicę, to będziesz miał już wszystko. Bo jak będziesz już miał tą obietnicę od Boga, to będziesz miał absolutnie wszystko. Dokładnie jak Eliasz. Wiecie, dlaczego Eliasz był taki wytrwały? Bo Eliasz dotrzymał odpowiedź od Boga. I on wiedział, że Bóg jest wierny i Bóg wypełni to, co powiedział. Ty nie musisz, wiecie, pomagać Panu Bogu, brać Biblię i na zasadzie, dobrze, Panie, to daj mi teraz słowo rema. A co będzie, jak trafisz na fragment, a Judasz poszedł się powiesił? No to będziesz miał problem. To nie chodzi o to. Chodzi o to, byś modlił się i wołał do Boga, Panie, daj mi słowo w mojej sprawie. Słuchajcie, nie ma nic piękniejszego, jak otrzymać Boże zapewnienie i Bożą obietnicę dla twojego życia. Bo wtedy już będziesz milionerem, wtedy masz absolutnie wszystko, wtedy już nie musisz pytać Boga, czy to jest dla mnie, tylko możesz już modlić się i dziękować Bogu, że to nastąpi. Bo taki jest Bóg, bo On jest wierny. To było siłą Eliasza. To Eliaszowi pozwoliło przetrwać. Kolejny powód, dla którego ucz się Bożego Słowa, to to, że Bóg przede wszystkim, powtarzam, Bóg przede wszystkim komunikuje się z nami przez Boże Słowo. Gdy nie będziesz znał Bożego Słowa, a gdy Bóg będzie chciał ci coś powiedzieć i odpowiedź być może już będzie pukała do twoich drzwi, to ty tej odpowiedzi możesz nie zrozumieć. Ty tej odpowiedzi możesz nie zrozumieć. Żeby pomóc wam, to żebyście mnie dobrze zrozumieli, co mam na myśli, to chciałem przeczytać wam fragment z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Tam znajdujemy taką historię o tym, jak Jan Chrzciciel, ten, który był posłany przed Mesjaszem, by prostować jego ścieżki, by mówić, by wskazywać na Chrystusa, by mówić, że to jest ten właśnie jest Mesjaszem. Nagle trafia do więzienia. Okoliczności wokoło niego nie są sprzyjające. Nic się nie zgadza i nagle chłop zaczyna mieć wątpliwości. Nagle zaczyna powątpiewać i wysyła swoich uczniów z pytaniem do Jezusa. I czytamy takie słowa. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Innymi słowy, Jan Chrzciciel wysyła swojego kolegę z zapytaniem, chłopaków wysyła, zapytajcie go, czy Jezus jest Mesjaszem. A Jezus mu odpowiada jakimś dziwnym fragmentem. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą. Nie wiem, czy tylko ja mam problem z tą odpowiedzią, czy ze mną coś jest nie tak. Jakaś dziwaczna, jakaś taka, nie wiem, no nie mógł odpowiedzieć tak. Nie mógł odpowiedzieć Pan Jezus nie, jestem Mesjaszem. Proste. A Pan Jezus odpowiada takim dziwnym zdaniem. Żeby wam to pomóc jeszcze inaczej zrozumieć, to tak jakbyś ty wysłał swojego przyjaciela i powiedział, słuchaj, zna twój kolega, nie wiem, Jana Brzechwę. I ty mówisz, wysyłasz go i mówisz, słuchaj, weź zapytaj Jana Brzechwy, czy zgadza się z przesłaniem Księgi Kaznodziei Salomona. I kolega twój idzie, zadaje Janie Brzechwę to pytanie, a Jan Brzechwa do niego mówi tymi słowy, na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może Pan się o mnie oprze, Pan tak więdnie, Panie Koprze. Wraca twój przyjaciel i mówi, słuchaj, ja mu zadałem proste pytanie, czy on się zgadza z przesłaniem tej księgi, a on mi jakąś bajką wyskoczył. Jakimś dziwnym wierszykiem. Twój przyjaciel Nie zrozumiał tego, co powiedział Jan Brzechwa, bo najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, nie znał twórczości Jana Brzechwy. Ale ty, jeśli znasz twórczość Jana Brzechwy, to będziesz wiedział, co powiedział, jaką odpowiedź udzielił Jan Brzechwa właśnie. Ponieważ wiesz, co jest przesłaniem tej bajki. Że przesłaniem tej bajki jest temat przemijania. I gdzie wszechwiedzący podmiot liryczny zwraca uwagę, iż nieważne, w jakim będziesz, co będziesz robił w życiu, jakie napotkasz problemy, to i tak koniec twój jest jasno określony. Innymi słowy, Jan Brzechwa, cytując fragment swojej pozornej, niby zwykłej bajeczki, odpowiedziałby ci: tak, zgadzam się z przesłaniem. Wróćmy teraz do historii, którą przeczytałem z Ewangelii Mateusza. Wiecie, co zrobił Pan Jezus? Pan Jezus odpowiedział Janowi Chrzcicielowi fragmentem z Księgi Izajasza z 35 rozdziału. Dlaczego Pan Jezus nie odpowiedział mu: tak, jestem Mesjaszem? Ponieważ Bóg najczęściej komunikuje się z nami poprzez Boże Słowo. Bóg najczęściej komunikuje się z nami poprzez Boże Słowo. Słyszę często ludzi, którzy przychodzą, mówią: wiesz, Bóg do mnie nic nie mówi. Mamy wyobrażenie Boga, który nie wiadomo w jaki... Chcielibyśmy fajerwerków, spektakularyzmów. I oczywiście Bóg mówi w niesamowity sposób, ale w 90% zapewniam cię, że Bóg do ciebie odpowie poprzez Boże Słowo. I jeśli nie będziesz Go znał, jeśli nie będziesz się uczył Słowa Bożego, to może właśnie odpowiedź zapukać do twoich drzwi, a ty jej kompletnie nie zrozumiesz. Pan Bóg, wiecie, parę lat temu obudził mnie kiedyś w nocy i całą noc jeden werset. Wstałem, mówię: co jest grane? Przecież ten werset nie do mnie. To w ogóle znałem, wiecie, w końcu poszedłem do Biblii, chwyciłem tą księgę tylko dlatego, że wiedziałem, w którym miejscu ten fragment się znajduje. I zacząłem go czytać. Mówię: Panie, to chyba nie do mnie. Ale im bardziej się wpatrywałem, im bardziej poszedłem w dół, jak zacząłem czytać dalej, to już nie miałem wątpliwości, co Bóg do mnie mówi. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, co Bóg do mnie mówi. I Bóg właśnie często wyjmie ci fragment Bożego Słowa i ci go pokaże, i musisz go znać. Musisz wiedzieć, gdzie on jest, gdzie go szukać, bo Bóg w ten sposób będzie chciał ci dać odpowiedź. A ty właśnie będziesz nieprzygotowany. Nie wiem, na co oczekujesz. Nie wiem, jakiej odpowiedzi oczekujesz, ale zapewniam cię, że Bóg najpewniej, najprawdopodobniej przyjdzie z Bożego Słowa i da ci odpowiedź. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg, On tak działa. Kończę już. Największe przemiany zawsze poprzedzone są czekaniem. Największe przemiany zawsze poprzedzone są czekaniem i ciszą. I nie ma nic. I nie ma nic. I nie ma nic. Bóg nigdy się nie spóźnia. Bóg się nigdy nie spóźnia, bo Bóg jest zawsze na czas. Tylko że my się niecierpliwymi, my musimy czekać, bo właśnie może nie ta pora, może nie ten czas. Może, nie wiem, nie dokonała się w nas przemiana, a może okoliczności, nawet nie chodzi o ciebie, może o okoliczności, to jeszcze nie jest właśnie ta pora, może jeszcze Bóg potrzebuje czekać. Nam się śpieszy, a Bogu nie. On ma czas i to dużo. On stworzył ten czas, a my mamy tylko zegarki, który ten czas pędzi nieubłaganie. Jeśli wydaje ci się, że Pan Jezus spóźnia się, to chcę ci powiedzieć, że Jezus zrobił najciekawsze rzeczy wtedy, kiedy się spóźniał. Może inaczej, kiedy nam się wydawało, że On się spóźnia. Już nie mam czasu tego rozwijać, bo czas pędzi nieubłaganie. Ale spójrzcie na historię o Łazarzu. Marcie, wszystkim do Marcie, Marii, wszystkim się wydawało, że on się spóźnił. I jak Pan Jezus w końcu przyszedł, mówił: Panie, gdybyś tu był, to Łazarz by nie umarł. I właśnie wtedy Pan Jezus mógł dokonać jednego z największych cudów, wskrzeszenia Łazarza. Córka Jaira. Czytajcie tę historię. Największe spektakularne rzeczy Jezus robi kiedy się spóźnią. Taki jest nasz Bóg. Więc oczekuj dobrych rzeczy. Oczekuj niesamowitych rzeczy, jeśli masz Bożą obietnicę. Trwajmy w czekaniu, nie poddawajmy się. Rozmawiajmy z Bogiem, wylewajmy przed Nim całe nasze serce. Budujmy swoją wiarę, trwajmy w czytaniu Słowa i czekajmy. Czekajmy, czekajmy i się nie poddawajmy jak Eliasz. Może właśnie teraz, może to już jest ten Twój szósty raz, kiedy jesteś już tuż przed odpowiedzią. Może odpowiedź jest tuż za rogiem. Bóg jest dobry. Zawsze. Zawsze. Jeśli jesteś tutaj, nie wiem, pierwszy raz z nami, jeśli też na coś czekasz, może nigdy nie oddałeś też swojego życia Jezusowi Chrystusowi i też jesteś w jakimś trudnym momencie swojego życia. Czujesz, że jesteś w takim, że po prostu jest wokoło ciebie ciemno i nic się nie zgadza. Nie rozumiesz tego życia, nie zrozumiesz, dlaczego ci to wszystko spotyka. To chcę ci powiedzieć, że kiedyś ktoś trafnie powiedział, że jeśli nie rozumiesz książki, to porozmawiaj z jej autorem. Jeśli nie wiesz, jak naprawić zegarek, skonsultuj się z jego producentem. A jeśli nie wiesz, jak naprawić życie, to pogadaj z jego twórcą. On czeka na ciebie. Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. Bez względu na to, jak pobłądziłeś w życiu, gdzie upadłeś, w jaki grzech, to Bóg teraz chce ci powiedzieć: kocham cię, jesteś moim umiłowanym dzieckiem i kocham cię ponad wszystko. Chcę, byś do mnie przyszedł. Zrobiłem wszystko, co było możliwe. Dałem syna swojego, który poniósł winę twoją na krzyż. Już nic więcej zrobić nie mogę. Dałem ci wszystko. Teraz tylko ruch, kolejny krok jest po twojej stronie. Poddaj mu swoje życie. Wyznaj mu swoje grzechy. I uwierz, że on jest Panem. Że on jest jedyną odpowiedzią. Bóg jest dobry. Amen.